W poprzednim odcinku Skwarkiewiczowi wyczerpuje się formuła, przez co traci posadę. Zakłada Bilk informuje Żbika Śmigłego o nieporozumieniu z logo Kabotynowa. Donna Krzynka podziwia Żbika, choć sama nie wie za co. Konferencje prasowe cara Olka Opada cieszyły się w Kabotynowie zawsze wielkim zainteresowaniem ze strony mediów. Ze szczególną atencją do carskich konferencji podchodzili dziennikarze Temidy Kabotynowa Miasto, w skrócie TKM, nie mylić z Temidą Kabotynowa Gmina, którymi żelazną ręką kierował redaktor Półczuba. Dzień w redakcji rozpoczynała dziennikarska zaprawa, która, opisując w dużym skrócie, polegała na ćwiczeniu kilku podstawowych dziennikarskich manewrów, np. płaszczenie się, głośne odczytywanie przesłanych pytań, wklejanie na czas gotowców metodą Ctrl-C i Ctrl-V oraz najważniejszy – manewr wytrwałego klęczenia w połączeniu z dyskretnym czyszczeniem kolan po komendzie powstań. Można wręcz powiedzieć, że był to klasyczny przykład szkoły, w której uczą tak zwanego dziennikarstwa doangażowanego lub zaaranżowanego, w zależności od tego, na co akurat kadra szkoleniowa kładła nacisk. Tak przeszkoleni dziennikarze potrafili właściwie zachować się na wcześniej wspomnianych konferencjach. A oto jedna z nich.
Fakty, wydarzenia, opinie.
Przed specjalnie przygotowaną salę konferencyjną zajechała limuzyna z przyciemnionymi szybami. Wszyscy wiedzieli, że car Olek lubi działać bez udziału kamer, mikrofonów i błysków aparatów fotograficznych, to też nikogo nie zdziwiło odpalenie kilku salw honorowych na cześć cara. Salwy miały raczej wygłuszyć jego słowa niż uświetnić konferencję, a to z tej przyczyny, że o ile na kabotynowskim podwórku car mógł czuć się samodzierżcą, o tyle za bliższą i dalszą zagranicą musiał zginąć kark przed możnymi tego świata, więc chwalić się nie było czym. Jak udały się rozmowy w sprawie sprzedaży acetonowych? Padło pytanie od przeciskającego się w tłumie redaktora Ładnyszewskiego z Kablow TV, który jak zwykle swojego kamerzystę Wabika zamiast wypuścić przodem ciągnął za sobą sznurem mikrofonu podłączonego do kamery. Osiągnęliśmy sukces w negocjacjach i możemy liczyć na... Potężny grzmot zagłuszył zupełnie dalszą część wypowiedzi cara. Czy z budżetu państwa będą zwracane pieniądze organizacjom sprawiedliwym wśród narodów świata? Pytał redaktor Czesiek Szczuplak. Tu Opat Olek zdążył tylko otworzyć usta, gdy kolejna salwa, tym razem jeszcze głośniejsza, zagrzmiała nad głowami zebranych.
Przepraszam, ale przez ten wystrzał nie dosłyszałem pytania. Następne proszę, zażyczył sobie car.
A kiedy skończą się porządki w nadwornej telewizji? Padło kolejne pytanie. Można by rzec samobójcze, bo zadał je sam Paulo Ptoka. Tym razem artylerzyści wykazali się jednak refleksem i celnym strzałem strącili czapki z głów napierającym dziennikarzom, przez to car zyskał chwilę oddechu, a pismacy, szukając na czworakach przydeptywanych czapek, przyjęli właściwe pozycje w stosunku do władzy.
O czym to mówić? Powiedziałbym po prostu, wstyd mi. Okazało się, że w naszym społeczeństwie są jeszcze kręgi ludzi, których przedstawiciele nie są gorsi ani lepsi od ciemnej, warcholskiej szlachty XVII-XVIII wieku.
Wejście na salę konferencyjną było już bardziej uporządkowane. Kiedy dwóch oddźwiernych otwierało drzwi, przez które dumnie wkroczył car, zaproszeni na konferencję dziennikarze podrwali się na baczność i trzykrotnym hurra, hurra, hurra powitali dostojnego gościa, choć właściwie należałoby powiedzieć gospodarza. Cesar zatrzymywał się co chwilę i dobrotliwie rozdawał uśmiechy. Tu zagadnął, tam poklepał po ramieniu, ówdzie zainteresował się życiem prywatnym dziennikarza, ale krok po kroku zbliżał się do mównicy. Car był spokojny i opanowany. Czerpał bowiem z bogatego arsenału chwytów wschodniego przywódcy Kugina. Z całego tego zorganizowanego show wyłamywała się jedna, zrazu wydawałoby się niepozorna, postać redaktora Papy Cizi. Rzucał on wyzywające spojrzenia w kierunku Olka Opada. Car szybko dostrzegł odszczepieńca i sposobem znanym tylko brzuchomówcom zapytał współpracownika społecznego. Co to za małpa w tej turkusowej smyczy na szyi? Nikt ważny, carze, to z Kabotnetu. Wszystko jest pod kontrolą, uspokajał współpracownik społeczny. Jednak nie wszystko udało się kontrolować. Po uzgodnionym telefonicznie z biurem cara Olka pytaniu Dory Juhihihi i błyskotliwej odpowiedzi Opada, pytania zadawał redaktor Kwiczek, potem redaktor Tamcibierski i następni dziennikarze. Kiedy przyszła kolej na redaktora Cizię, Olek Opat zaprotestował. Kabotnetowi nie udzielę odpowiedzi.
Dlaczego?
Bo nie widziałem, żeby pan przyjął odpowiednią postawę powitalną.
Ale...
Cizia nie skończył. Ochroniarz cara kopniakiem zadanym pod kolana szybko sprowadził opornego redaktora do parteru. Jak się chce, to można, prawda, redaktorze? Zapytał rozbawiony Opat.
Ja stanowczo protestuję!
Krzyknął Cizia.
W takiej sytuacji nie będę zadawał pytań.
Olek Opat szybko zareagował. Sami państwo widzicie, Kabotnet sam zrezygnował z zadawania pytań. Kto następny? Redaktorzy woleli nie wnikać, czy pytającemu chodziło o kolejne pytania, czy też może o kolejną ofiarę. Właściwie było już po konferencji i jedynie redaktor Mięczura pod karą ekskomuny grożącej ze strony ordynata Kwarca zadał pytanie dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej, która rzecz jasna była dobra, a nawet bardzo dobra. Odwaga Red Mięczury do zadania tego pytania wynikała z faktu, iż zazwyczaj nie jest on zbyt dobrze nastrojony, co nie pozostawało zwykle bez wpływu na kreowane przez niego światy alternatywne z rzeczywistością niewiele wspólnego mające, choć gwoli uczciwości przyznać też trzeba, że w kreacji tej nic nie mogło przebić jeszcze jednego dziennikarza, redaktora Młotkalskiego, który z kolei zawsze był dobrze nastrojony, szczególnie w biurach poselskich, co z kolei nie pozostawałoby bez wpływu na uszminkowanie klamek u drzwi do tychże, gdyby tylko Red Młotkalski był kobietą. Tak czy owak, Cizia, wychodząc z konferencji, czuł na swoich plecach czyjś wzrok. Wydawało mu się, że na ścianach mijanych budynków widzi podążające za nim cienie, ale kiedy przystawał, aby sprawdzić, czy ktoś za nim idzie, wszystkie te zjawiska znikały.
Następnym razem wyślę Świrka Ściemniatowskiego,
mówił sam do siebie Cizia.
W końcu na coś się przyda. Niech wreszcie popracuje głową.
W wyobraźni redaktora Cizi pojawił się obraz Ściemniatowskiego, który samotnie odpiera ataki ochroniarzy Opada, rozkładając ich po kolei potężnym dmuchnięciem z dyni. Cizia tak się rozmarzył główkowaniem Ściemniatowskiego, że nie zauważył nawet, kiedy znalazł się w swojej redakcji. Cizię z rozmarzenia wyrwały pojawiające się za oknem błyski i jak najbardziej realne, choć podobne do duchów białe, zakapturzone zjawy uwijające się wokół ułożonego na podwórzu stosu.
Cizia, wyłaź! Liczyć się będziemy! Krzyknęła jedna z zamaskowanych postaci. Wyłaź szybko, bo jak nie, to całą tę norę puścimy z dymem.
Cizia nie wiedział, co robić. Umysł redaktora rozjaśniły, jednak płomienie buchające na wysokość piętra, gdzie znajdowała się redakcja. Cisza jeszcze tylko przez chwilę.
wyboru miał wiadro z wodą do gaszenia ognia wdzierającego się do pomieszczeń kabocnetu i wiadro z pomyjami, które każda szanująca się redakcja ma na podorędziu w celu prowadzenia skutecznej walki medialnej. Wobec rosnącego niebezpieczeństwa redaktor złapał oba wiadra i całą ich zawartość na oślep wylał na zajęte ogniem podwórko. Z dołu dało się słyszeć tylko serię szpetnych przekleństw i utyskiwanie zakapturzonego podpalacza. Nie, ja się tak nie bawię. Najpierw kanały, teraz woda i pomyję. Niech sobie szukają kogoś innego do mokrej roboty. Został przypieczętowany. Na tajnej telekonferencji z udziałem ciemnych sił Kabotynowa zapadły decyzje dotyczące ostatecznego rozwiązania sprawy Kabotnetu.
Załatwimy ich po cichu i w sposób skoordynowany według planu 3 razy rzęd. Żadnych reklam, żadnych wywiadów i żadnej współpracy. Mam nadzieję, że jest to jasne dla wszystkich.
Skrzypiał z głośników zniekształcony głos.
Zresztą nie sądzę, aby byli w stanie się podnieść pod ciosie, jaki im dzisiaj zadamy.
Zdanie zakończył złowrogi rechot. Czy w takim razie część dalsza jeszcze nastąpi?